Czy ja tradycyjnie mogę...
Znaczy, co? Legitymację poprosi?
Jeszcze nie. Są najpierw odebrać...
Jest aktywny.
A, i unieważnię, że ja...
Już jest unieważnione.
Bo nie ta karta, a ta jest unieważniona. Ale ja bym chciał znowu mieć tak, żeby nie mieć, bo ja zakonę.
Czy pan poseł ma może tą kartę?
Jeszcze nie. Ja w ogóle nie mam.
Trudno.
Jakby ją aktywować, to wiesz,
aktywujemy. Tak. Aktywujemy, ale zapraszamy do...
Oczywiście, ja zaraz
nie mam tego roku. Nie na rzecz.
Super, no to chodzi.
I wolę
pójść
do czegoś, że mam miejsce.
Thank you. Thank you. to zostawisz u was?
Tak, idziemy. Wznawiam posiedzenie. Wysoka Izbo, w dniu 12 listopada bieżącego roku zmarła Hanna Gucwińska. Znana i ceniona przez miliony Polaków, posłanka na Sejm czwartej kadencji. Uczcijmy jej pamięć minutą ciszy. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, na wstępie przepraszam za to opóźnienie w rozpoczęciu obrad, ale o godzinie 16 mieliśmy jeszcze 130 posłów, którzy nie odebrali legitymacji poselskiej i musieliśmy poczekać, aby każdy mógł wziąć udział w tych głosowaniach. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu, druk nr 9, a także wyboru składu osobowego Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, druk nr 11. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków. Prezydium Sejmu przedłożyło projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, druk nr 10. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie artykułu 51 punkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Grupy posłów przedłożyły wnioski w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa, druki od numeru 12 do 19. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tych wniosków. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 30 ustęp 4 regulaminu Sejmu oraz rozpatrzył wnioski bez przesyłania ich do właściwej komisji. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4 porządku dziennego. Wybór sekretarzy Sejmu, druk nr 9. Prezydium Sejmu na podstawie artykułu 6 ustęp 2 regulaminu Sejmu przedstawiło wniosek w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu. Przypominam, że zgodnie z artykułem 6 regulaminu Sejmu Sejm wybiera 20 sekretarzy w głosowaniu łącznym. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku z druku nr 9, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 457 posłów, za 457, przeciw nie głosował nikt, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5 porządku dziennego. Wybór składu osobowego Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, druk nr 11. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów na podstawie artykułu 20 ust. 1 regulaminu Sejmu przedstawiło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 11, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 458 posłów, za 458, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 regulaminu Sejmu zwołuję pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sali 13 w budynku G 15 minut po zakończeniu głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6 porządku dziennego. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, druk nr 10. Zgodnie z artykułem 137 ust. 1 regulaminu Sejmu w skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych wchodzi nie więcej niż 7 posłów. Sejm na wniosek Prezydium Sejmu w drodze uchwały ustala liczbę członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów proponuje, aby Sejm ustalił liczbę członków tej komisji na 7. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w pierwszym czytaniu projektu tej uchwały? Nikt się nie zgłasza. Proponuję więc, aby Sejm przystąpił niezwłocznie do drugiego czytania projektu tej uchwały. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy więc do drugiego czytania projektu uchwały. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy więc do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 10, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 458 posłów, za 458, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7 porządku dziennego. Wybór posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Druki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Wysoka Izbo, zgodnie z artykułem 187 ust. 1 punkt 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa składa się m.in. z 4 członków wybieranych przez Sejm spośród posłów. Kadencja posłów członków Rady zgodnie z artykułem 187 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułem 9 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa trwa 4 lata. Wnioski w sprawie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa zostały paniom i panom posłom doręczone odpowiednio w drukach nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Annę Milczanowską w celu przedstawienia kandydatur pana posła Arkadiusza Mularczyka, pana posła Kazimierza Smolińskiego, pana posła Bartosza Kownackiego, pana posła Marka Asta, zgłoszonych przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, pani poseł.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić dane o kandydatach do Krajowej Rady Sądownictwa. Zacznę, tak jak pan marszałek wyczytywał, od pana posła Arkadiusza Mularczyka. Urodził się 4 lutego 1971 roku w Raciborzu. Jest adwokatem i parlamentarzystą sprawującym mandat posła 5., 6., 7., 8., 9. i 10. kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W 1996 roku kończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach pracował m.in. w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. W 1999 roku zdał egzamin przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa na członków rad nadzorczych. W 2000 roku ukończył podyplomowe studia w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie Prawa i Wolności Człowieka. W latach 1997-2001 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a w 2001 roku zdał egzamin adwokacki. W 2005 roku wykonywał zawód adwokata w Nowym Sączu. Był wpisany na listę kandydatów na syndyków prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Od 2005 roku jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie swojej 18-letniej służby parlamentarnej pracował jako przewodniczący lub wiceprzewodniczący w wielu sejmowych komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ustawodawczej, Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Spraw Zagranicznych, Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian Kodyfikacyjnych i wielu podkomisjach, w tym podkomisji do spraw Trybunału Konstytucyjnego. Pracował także w Komisji Śledczej do spraw nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości. W imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 2011 roku został powołany na członka delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Był członkiem Komisji Prawnej oraz wiceprzewodniczącym Komisji do spraw wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 22 listopada 2019 został wybrany przez Sejm w skład Krajowej Rady Sądownictwa. W październiku 2020 roku został wybrany przez KRS na stanowisko jej wiceprzewodniczącego. W tym samym roku objął też funkcję wiceprzewodniczącego delegacji Polskiego Parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w 2021 roku został wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest autorem skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, m.in. o zbadanie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych, czy też skargi o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, z których wywodzi się zasadę immunitetu jurysdykcyjnego obcych państw w sprawach odszkodowania z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości. Reprezentuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w szeregu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym. W październiku 2022 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu do spraw polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Współautor raportu o stratach wojennych Polski zadanych przez agresję i okupację niemiecką podczas II wojny światowej. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego oraz od 2022 roku pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Zarówno wykształcenie prawnicze i praktyka adwokacka, jak również bogate doświadczenie parlamentarne i międzynarodowe pana posła Arkadiusza Mularczyka uzasadniają przedstawienie jego kandydatury jako przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Krajowej Rady Sądownictwa. Pan Marek Ast urodził się 27 września 1958 roku w Zielonej Górze. Maturę zdał w roku 1977 w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 w Zielonej Górze. W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1987-90 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. W latach 1984-89 Pracował jako wychowawca i nauczyciel najpierw w Państwowym Domu Dziecka, a następnie w Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie. Od 1990 roku jako radca prawny obsługiwał podmioty gospodarcze i jednostki samorządowe w województwie leszczyńskim. W latach 1991-2006 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Szlichtyngowa, a w kadencji 1998-2002 był radnym wojewódzkim w Sejmiku Województwa Lubuskiego. W 2006 roku objął Urząd Wojewody Lubuskiego i w tym samym roku mandat posła na Sejm piątej kadencji, poseł piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej kadencji Sejmu. W parlamencie pracował w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian kodyfikacyjnych, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ustawodawczej. W tych dwóch ostatnich pełnił funkcję przewodniczącego komisji. W poprzedniej kadencji Sejmu został wybrany przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 22 listopada 2019 wybrany przez Sejm na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jako poseł wielokrotnie reprezentował wnioskodawców i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym. W roku 2000 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zarówno wykształcenie i praktyka radcowska, jak również bogate doświadczenie zawodowe pana posła Marka Asta uzasadniają przedstawienie jego kandydatury jako przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej do Krajowej Rady Sądownictwa. Pan Kazimierz Smoliński urodził się 15 lipca 1955 roku w Malborku. Jest żonaty, ma dwóch synów. W latach 1974-78 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskał tytuł magistra prawa. W 1984 roku ukończył studia podyplomowe radców prawnych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 roku studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim Zarządzania Przedsiębiorcem. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego zdobył w 1983 roku po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 1986 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń, gdzie pracował od 1983 jako radca prawny. W 1993 założył własną kancelarię prawną w Tczewie, w której wykonywał zawód radcy prawnego, a następnie adwokata do roku 2015. W latach 2015-18 pełnił obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Zajmował stanowiska kierownicze w gospodarce, będąc m.in. prezesem zarządu stoczni Gdynia w Gdyni. Pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej w latach 2000-2002 jako sekretarz Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Tczewie. W latach 2004-2006 był członkiem Rady Pomorskiego Oddziału NFZ w Gdańsku. Działalnością społeczną zajmuje się od wielu lat, m.in. w latach 93-96 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Tczewie jako wiceprezes zarządu, a w latach 96-2002 w Pomorskiej Izbie Pomysłu Przemysłowo-Handlowej w Gdańsku jako przewodniczący sądu organizacyjnego. Ponadto działa w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku oraz Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie. Działał też w samorządzie gminnym w Radzie Miejskiej Tczewie, gdzie w latach 98-2002 był przewodniczącym Rady Miejskiej, a w latach 2006-2010 członkiem tej rady. Kazimierz Smoliński jest posłem na Sejm 6, 7, 8, 9 i 10 kadencji. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, przewodniczącego Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, a także członka Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Finansów Publicznych. Członek Krajowej Rady Sądownictwa od roku 2019. Zarówno wykształcenie i praktyka radcowska, jak i również bogate doświadczenie zawodowe pana posła Kazimierza Smolińskiego uzasadniają przedstawienie jego kandydatury jako przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Krajowej Rady Sądownictwa. Pan Bartłomiej Bartosz, przepraszam panie pośle, Bartosz Kownacki urodził się 11 sierpnia 1979 roku w Warszawie. Był współpracownikiem byłego premiera świętej pamięci pana Jana Olszewskiego i pracownikiem koła poselskiego Ruchu Odbudowy Polski. W roku 2003 z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Mazowieckiej. W latach 2003-2006 odbywał aplikację prokuratorską, a po zdanych egzaminach uzyskał wpis na listę radców prawnych. Następnie pracował m.in. jako dyrektor Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz radca prawny w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Zbigniewa Ziobrę. W roku 2009 rozpoczął praktykę adwokacką, reprezentował m.in. pana Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę, a po katastrofie smoleńskiej niektóre rodziny ofiar. W 2011 roku po raz pierwszy uzyskał mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po reelekcji w 2015 roku został powołany na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, którą pełnił do 2018 roku. W 2023 roku po raz czwarty został wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Zarówno wykształcenie i praktyka adwokacka, jak również bogate doświadczenie zawodowe pana posła Bartosza Kownackiego uzasadniają przedstawienie jego kandydatury jako przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę w celu przedstawienia kandydatur pana posła Roberta Kropiwnickiego i pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz, zgłoszonych przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.
Dziękuję panie marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym zgłosić dwie kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominając jednocześnie, że zgodnie z artykułem 187 ustęp 1 punkt 3 Konstytucji Rzeczpospolitej, to Sejm wybiera 4 przedstawicieli w tym konstytucyjnym gremium, natomiast Sejm zeszłej kadencji dopuścił się w tym zakresie poważnego naruszenia Konstytucji, wybierając ponad to wskazanie 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czym w oczywisty sposób przekroczył swoje uprawnienia i spowodował, że dzisiejszy skład Krajowej Rady Sądownictwa w części dotyczącej tych 15 sędziów wybranych przez Sejm jest w sposób oczywisty sprzeczny z Konstytucją, co skutkuje nieważnością przeprowadzanych przez ten organ nominacji sędziowskich. Szanowni państwo, wracając do kandydatur, które chciałbym przedstawić, to po pierwsze pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest magistrem prawa, jest również adwokatem. Egzamin adwokacki zdała w 2011 roku. Jednocześnie pani poseł Gasiuk-Pichowicz posiada wykształcenie wyższe zdobyte w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Była pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Odbyła, jak już wspomniałem, aplikację adwokacką. W 2015 roku uzyskała mandat poselski. Potwierdziła ten mandat w 2019 roku i w wyborach 15 października 2023 roku, uzyskując rekordowo duże poparcie w swoim okręgu wyborczym. Zarówno doświadczenie parlamentarne, jak i przede wszystkim zdobyta wiedza, umiejętności, kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem adwokackim z całą pewnością sprawiają, że ta kandydatura jest odpowiednia do zasiadania w tym gremium. W dodatku pani poseł Gasiuk-Pichowicz od samego początku zasiada w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest osobą, która wielokrotnie z mównicy sejmowej, a także podczas posiedzeń komisji walczyła o zachowanie konstytucyjnych standardów, sprzeciwiając się od samego początku zasiadania w tym parlamencie rażącemu łamaniu prawa przez większość parlamentarną, jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z wymiarem sprawiedliwości czy Trybunałem Konstytucyjnym. I szanowni państwo, druga z kandydatur to pan poseł Robert Kropiwnicki, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Samorządowiec, pełnił również funkcję mediatora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy i dodatkowo działa w organizacjach pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Jest posłem na Sejm 6, 7, 8, 9 i 10 kadencji. Był członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu uchwały w zakresie zmian regulaminu Sejmu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej i Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w kodyfikacjach. Jest w oczywisty sposób doskonale przygotowany do pełnienia tej roli. Tak jak wspomniałem na początku mojego wystąpienia, dzisiaj rozpoczynamy proces uzdrowienia konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Dzisiaj Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z konstytucją wybierze 4 przedstawicieli w tym gremium. Natomiast kolejnym krokiem niezbędnym do tego, by przywrócić konstytucyjną funkcję tego organu, jest oczywiście usunięcie wadliwości składu, który tam zasiada, bo przypomnę, że zarówno Sejm poprzedniej kadencji, jak i jeszcze wcześniej Sejm dopuścił się rażącego naruszenia konstytucji, formując ten organ w sposób rażąco sprzeczny z konstytucją. Szanowni państwo, Krajowa Rada Sądownictwa ma stać na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Niestety Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie stała się przybudówką na szczęście ustępującego już rządu. Zamiast stać na straży niezawisłości sędziowskiej, stała się trampoliną do karier ludzi, którzy zhańbili togę sędziowską, którzy zhańbili noszone godło Rzeczpospolitej. Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana w poprzednich kadencjach stała się niestety miejscem, w którym mierni, bierni, ale wierni władzy zdobywali kolejne szczeble w sędziowskich karierach. Cała Polska była świadkiem, kiedy pod dyktando polityka członkowie tej rady zmieniali sposób głosowania, kiedy obserwowaliśmy bulwersujące sceny, kiedy politycy wracali po nieobecności do tego organu i wskazywali, w jaki sposób mają sędziowie głosować. Polska potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa stała się jednym z elementów, który sprawił, że poprzednia większość parlamentarna zablokowała dostęp Polaków do środków z Funduszu Odbudowy. Szanowni państwo, dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. Dzisiaj jest ten czas, żeby powiedzieć dosyć. Dosyć psucia państwa, dosyć zawłaszczania konstytucyjnych organów, ale przede wszystkim dosyć wprowadzania standardów, z których byliby dumni wasi wschodni przyjaciele. Zrobiliście z wymiarem sprawiedliwości rzecz niedopuszczalną. Staliście się niestety jednymi z autorów największej destrukcji, jeżeli chodzi o to, co stało się w Rzeczpospolitej po 1989 roku. Krajowa Rada Sądownictwa to organ, który powinien pilnować, żeby sądy Rzeczpospolitej były miejscem, w którym jest przestrzegane prawo, w którym politycy nie piszą wyroków sądowych, w których politycy nie zmieniają na usłużnych, funkcyjnych sędziów, prezesów i wiceprezesów. Ale przede wszystkim Krajowa Rada...
Pan poseł Budka przedstawia kandydatury i motywacje, które stoją za. Proszę państwa o spokój. Proszę państwa o spokój. Proszę państwa o spokój raz jeszcze. Będzie za chwilę możliwość zabrania głosu w dyskusji i mam nadzieję, że państwo z tej możliwości skorzystają. W tej chwili ze swojej możliwości wypowiedzi korzysta pan poseł Budka, którego proszę też o zbliżanie się do końca wypowiedzi.
Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Krajowej Radzie Sądownictwa są potrzebni ludzie, którzy znają polską konstytucję, którzy wiedzą, czym jest artykuł 10 Konstytucji, artykuł 173 Konstytucji, zasada trójpodziału władzy, niezależności władzy sędziowskiej, którzy wiedzą, jaka jest rola Krajowej Rady Sądownictwa. Niestety Krajowa Rada Sądownictwa w dzisiejszym składzie nie spełnia tych europejskich i światowych standardów. Ja rozumiem to podenerwowanie z tej strony sceny politycznej, ale musicie państwo zrozumieć, że rozpoczął się czas uzdrowienia polskiego ustroju. Musicie państwo zrozumieć, że Krajowa Rada Sądownictwa znowu stanie się organem, który zgodnie z konstytucją będzie stał na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Szanowni państwo, jeżeli chcecie poznać uzasadnienie tych kandydatur, to ono jest bardzo proste. Dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, że wymiar sprawiedliwości jest od kontrolowania władzy, a nie od tego, by władza kontrolowała wymiar sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa to miejsce dla ludzi, którzy idą tam po to, by realizować tę konstytucyjną zasadę, a nie po to, by zajmować się awansami dla swoich. Szanowni państwo, takim symbolem tego, co działo się w Krajowej Radzie Sądownictwa, jest ścieżka kariery osób, które tam się znalazły. To się stała trampolina dla swoich. To się stało miejsce, gdzie bierni, mierni, ale wierni awansowali w kolejnych szczeblach. To się stało miejsce, w którym ludzie byli wskazywani przez partię rządzącą. Dlatego tak ważne jest, by Krajowa Rada Sądownictwa odzyskała przede wszystkim zaufanie obywateli, żeby przede wszystkim znalazły się tam osoby, które to rozumieją. I możecie państwo pokrzykiwać, możecie państwo się burzyć, ale 15 października 2023 roku skończył się w Polsce czas bezprawia i niesprawiedliwości. Dziś mamy do czynienia z normalnymi standardami państwa prawa. W przeciwieństwie do tego, co działo się przez ostatnich 8 lat. I szanowni państwo, dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, to uzdrawianie wymiaru sprawiedliwości rozpoczyna się dzisiaj, ale przed nami dosyć trudna, wyboista, ale finalnie bardzo szczęśliwa droga. Otóż tak jak zainfekowaliście Krajową Radę Sądownictwa, zainfekowaliście Trybunał Konstytucyjny, to niestety musicie się liczyć z tym, że ci, którzy rozumieją standardy państwa prawa, będą tę po kolei te wszystkie elementy, które są dzisiaj zainfekowane w sposób zgodny z prawem, zgodny z konstytucją, krok po kroku czyścić. I szanowni państwo, możecie sobie krzyczeć, możecie sobie zachowywać się jak zachowujecie, ale musicie zrozumieć podstawową rzecz. Naprawdę, czas bezprawia skończył się nieodwołalnie. I dzisiaj ten wybór rozpoczyna czas naprawy. Dlatego, szanowni państwo, Klub Koalicji Obywatelskiej zgłasza te kandydatury, jednocześnie przedstawiając dalsze kroki, które będą towarzyszyć uzdrowieniu tych konstytucyjnych organów. I mam nadzieję, że gdy przez to wszystko wspólnie przejdziemy, zrozumiecie państwo, jak bardzo się myliliście. Zrozumiecie państwo, na czym polega państwo prawa. Zrozumiecie państwo, na czym polega sprawiedliwość. Wreszcie zrozumiecie państwo, że w demokratycznym państwie prawnym to sądy są od tego, by kontrolować władzę. Naprawdę możecie być państwo spokojni, a myślę tak na zakończenie, tak patrząc państwu prosto w oczy, że dzisiaj nikt tak bardzo nie potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości, jak wy, drodzy państwo. Naprawdę. Nikt tak dzisiaj nie potrzebuje niezawisłych sędziów, jak państwo, jak ta strona sceny politycznej, bo przecież będziecie państwo rozliczani z tego, co zrobiliście, i to w waszym interesie jest to, żebyście państwo stawali przed niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami. Krajowa Rada Sądownictwa w nowym kształcie z pewnością będzie gwarantem tego, że procesy w Polsce będą prawe i sprawiedliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej. Przepraszam, panie ministrze, są zgłoszeni członkowie rządu do wystąpienia po wystąpieniach klubowych. Udzielę wtedy panu też głosu. Zgodnie z regulaminem Sejmu udzielę panu Schreiberowi, panu Szynkowskiemu Welsenkowi i panu. Chce pan wystąpić teraz? W tej chwili. Drodzy państwo, regulamin Sejmu niestety nie pozostawia mi w tym względzie ruchu. Jest wyraźnie napisane w nim w artykule 186, że proszę o ciszę, dobrze? Proszę o ciszę. Proszę państwa o ciszę. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, prezesowi proszę o ciszę Najwyższej Izby Kontroli, szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta na danym posiedzeniu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają. Jesteśmy w Izbie, która szanuje zasady, na które się umówiła, a ja poproszę tylko pana posła, żeby pana ministra, żeby to wystąpienie było objęte tym limitem czasu, na który umówimy się w czasie wystąpień klubowych, a więc 3 minut, bo w takim trybie wszyscy mówcy dzisiaj w dyskusji będą przemawiać. Dziękuję bardzo.
Pan minister jest ministrem?
Pan minister jest ministrem.
Szanowny panie marszałku, następnie chciałem podziękować, że zechciał pan dochować lojalności wobec regulaminu Sejmu, który reguluje zasady pracy Wysokiej Izby. I mam nadzieję, że tak będzie też i w przyszłości, bo wczoraj mieliśmy okazję przekonać się, że to, co jest piękną tradycją Wysokiej Izby, zostało w sposób brutalny i haniebny złamane poprzez odmowę największemu klubowi udziału w Prezydium Sejmu, w Prezydium Senatu jeszcze. Pazerność Platformy Obywatelskiej nie zna granic, ale bezczelność i buta jeszcze bardziej. Otóż, szanowny panie Budka, chciałem panu przypomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, czy coś jest ustawa w tym wypadku zgodna z konstytucją, czy też nie, a nie Borys Budka. To po pierwsze. Po drugie, panie Budka, to konstytucja, ta konstytucja, którą tak chętnie pan i pana koleżanki i koledzy na kodowskich manifestacjach, gdzie te piękne słowa, prawda, rodem z najpiękniejszej polskiej literatury często padają, ale tak często machacie tam tymi konstytucjami. tych konstytucjach, w tych książkach, w tych zapisach jest też norma prawna, która mówi, że dopóki ustawa nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, a nie przez pana Borysa Budkę, jest obowiązujący w Polsce prawem. Więc jeśli pan o prawie mówi i praworządności, to niech pan będzie konsekwentny. Konstytucja! Konstytucja! A po trzecie, jako że doprowadza pan Wysoką Izbę, a przy okazji wszystkich oglądających nas do wniosków, które są sprzeczne z literą Konstytucji, to pozwala ją sobie wprost zacytować, by pokazać pana manipulację i manipulację, która kryje się za tymi inicjatywami, które pan tu przed chwilą sygnalizował, a którym ufam, że nie dojdą do skutku, bo byłoby rażące złamaniem prawa i czystym kryminałem. I przestrzegam, po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie Konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie, czas biegnie szybko. Więc liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu. Otóż pozwólcie, że zacytuję. Pozwólcie, nie bójcie się słów Konstytucji, które będę tu przytaczał. Tak bardzo lubiliście powoływać się na ten akt prawny. Zacytuję. Otóż artykuł 187.
Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął.
Mówi, że Krajowa Rada...
Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Ma pan 10 sekund, panie ministrze.
Krajowa... A jak się boją Konstytucji!
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej, zgłoszonej przez grupę posłów z koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Regulamin Sejmu. Regulamin Sejmu został zastosowany w tej sprawie w sposób literalny. Jeżeli państwo posłowie będą w dalszym ciągu uniemożliwiali prowadzenie obrad, rozpocznę procedurę przywoływania państwa posłów do porządku, która zakończy się przerwaniem obrad. Jeżeli to jest to, co chcieli państwo uzyskać, to do tego właśnie to prowadzi. Pan minister Ziobro poprosił o głos w trybie przewidzianym przez regulamin Sejmu i ten głos uzyskał. Nie macie co do tego żadnych wątpliwości. Wiem, panie ministrze, ale mamy na to dowody w postaci 460 par oczu na tej sali, że wstępując na tę mównicę zgodził się pan z czasem, który został przeznaczony na pana wypowiedź. Ten czas wynosił 3 minuty. W związku z powyższym bardzo pana proszę o opuszczenie mównicy.
Panie marszałku, szanuję pana zapewnienie, że wszystkich pan traktuje równo.
Tak właśnie jest.
Zaznaczył pan wczoraj,
tak właśnie
że
jest.
Ma pan jasne upodobania polityczne i z niektórymi się zdecydowanie nie zgadza, ale wszystkich chcę traktować równo. Ja nie chcę zegarkiem stoperem obliczyć, jak długo mówił pan Borys Budka.
Ale mówił dokładnie w czasie, który był przewidziany i z którego państwa posłanka też w pełni skorzystała.
A mnie uniemożliwiła dokończyć wypowiedź.
Panie pośle.
Regulamin pozwalał panu zareagować.
Panie pośle. Zastosowałem przepis regulaminu, który pozwala panu ministrowi zabrać głos na posiedzeniu i zastosowałem czas, który będzie przewidziany w dyskusji, której spodziewam się nad tymi kandydaturami. Nie wiem,
o co wnosi teraz pan minister, stojąc na mównicy.
Panie marszałku, wnoszę o możliwość dokończenia kwestii, to jest nie pół minuty.
A ile pan przewiduje?
Pół minuty.
30 sekund, tak, panie pośle.
Otóż artykuł 187 ustęp 1 o Krajowej Radzie Sądownictwa Konstytucji stanowi, że składa się ona między innymi w ustępie 2 z 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. A w ustępie 4 tenże artykuł mówi, że ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa kto? Borys Budka. Nie! Ustawa! A co ustawa określa? Wybierają to sędziowie? Nie. Parlament wybrał, bo tak ustawa zdecydowała, pani Budka. Niech pani nie wprowadza ludzi w błąd. Naprawdę. Jest granica bezczelności. Naprawdę.
Panie ministrze.
Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej, zgłoszonej przez grupę posłów z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, zanim przejdę do prezentacji tej kandydatury, mam jedną informację dla pana prokuratora Ziobry. Nie tylko na tej mównicy minął pana czas, ale w polityce minął pana czas. Może pan krzyczeć, może pan machać rękami, może pan robić awantury, ale to już nic nie da. Was już nie ma w rządzie. I może pan ostatni raz zabierać ten głos jako minister, ale dał pan świadectwo, jak pan traktuje standardy parlamentarne i standardy konstytucyjne. Szanowni państwo, dzisiaj debatujemy nad ważnymi kandydaturami do ważnego organu. Organu ustrojowego, organu konstytucyjnego, który ma stać na straży niezawisłości i niezależności sądów. Co wyście uczynili z tym KRS-em? Co wyście zrobili z tym najważniejszym organem, który ma stać na straży naszych praw i naszych wolności obywatelskich? Zrobiliście sobie maszynkę do powoływania takich sędziów, którzy nie stoją przy konstytucji, nie stoją przy literze prawa, tylko stoją przy statucie partii Prawo i Sprawiedliwość. Te czasy już minęły. Szanowni państwo, dzisiaj tak naprawdę stoimy przed ważnym konstytucyjnym momentem, ważnym konstytucyjnym momencie, bo dzisiaj debatujemy nad osobami, które zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem, a nie zgodnie z wolą pana jednego lub drugiego z prawej strony, będą reprezentowali sędziów i ich interes wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. I dzisiaj tak naprawdę wybieramy tylko 4 osoby, tak jak wymaga od nas konstytucja, a nie sędziów, którzy będą na telefon, a nie sędziów, którzy są wybierani przez polityków. Dzisiaj wybieramy polityków zgodnie z konstytucją. Będziemy zaraz wybierali w Wyższej Izbie, dzisiaj wybieramy w Sejmie. I to są jedyni kandydaci, jedyne osoby, które mogą zasiadać z rekomendacji Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dlatego mam niezwykły zaszczyt i przyjemność w imieniu klubu Lewicy zaprezentować kandydaturę pani posłanki Anny Marii Żukowskiej do Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowni państwo, pani posłanka urodziła się 11 czerwca 1983 roku w Warszawie. Jest anglistką, ale jest także prawniczką. Była między innymi w 9 kadencji Sejmu wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości. Była także bardzo zaangażowaną osobą w ochronę praw i wolności obywatelskich. W Krajowej Radzie Sądownictwa potrzebujemy także parlamentarzysty, który będzie walczył o prawa i wolności obywatelskie. Pani posłanka zajmowała się także ważnymi projektami ustaw w 9 kadencji. Była także członkinią Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a także pracowała w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Należała także do wielu zespołów parlamentarnych, ale przede wszystkim była przez 4 lata zaangażowana w dialog z organizacjami pozarządowymi prawniczymi, które wypracowywały sposoby wyjścia z tego bagna prawnego, w jaki wpędziło nas Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat. Tak, szanowni państwo, jesteśmy w bagnie prawnym po uszy, w bagnie konstytucyjnym, którego autorami są posłowie i posłanki, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie, którzy dzisiaj idą do Krajowej Rady Sądownictwa, mają jedno wielkie zadanie. Odbudować autorytet Krajowej Rady Sądownictwa, patrzeć na ręce tym wszystkim, którzy pracują w tym organie, ale przede wszystkim reprezentować interes obywateli, którzy wybrali ich do parlamentu. Pani posłanka była zaangażowana w dialog z organizacjami prawniczymi, wypracowywała, tak jak powiedziałem, rozwiązania mające na celu naprawienie praworządności w Polsce. Jest gwarantem demokratycznego, prawnoczłowieczego głosu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Co istotne, pani poseł była także zaangażowana w walkę o godną pracę i godną płacę pracowników sądów i prokuratur, bo w tym całym 8-letnim rządzie i tych czasach przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zajmowano się wszystkim w wymiarze sprawiedliwości, tylko nie poprawą losu pracowników sądów i prokuratur, którzy tak naprawdę na ich barkach cały wymiar sprawiedliwości jest oparty. Była zaangażowana, tak jak powiedziałem, w obronę praw człowieka, także wolności obywatelskich, między innymi osób LGBT. Pomagała także osobom represjonowanym przez reżim Prawa i Sprawiedliwości podczas tak zwanej tęczowej nocy zatrzymań w Warszawie w sierpniu 2020 roku. I daje gwarancję, że w przeciwieństwie do dotychczasowych członków Krajowej Rady Sądownictwa, którzy byli delegowani przez Prawo i Sprawiedliwość, będzie trzymała się konstytucji, będzie realizowała swoją misję w oparciu o konstytucję i przepisy prawa. Pan minister Ziobro, który wyszedł na mównicę, mówił pięknie, krzyczał o tym, że przecież konstytucja, artykuł 187 konstytucji mówi o tym, że sposób działania Krajowej Rady Sądownictwa jest uregulowany w ustawie. No ale pan minister Ziobro zapomniał chyba powiedzieć o jednym, że te wszystkie ustawy, które przyjmuje parlament, muszą być zgodne z konstytucją. O jakiej zgodności z konstytucją możemy mówić w przypadku Neo-KRS 2.0, bo dzisiaj mamy Neo-KRS 2.0. To jest kolejne wcielenie nielegalnego ciała, które działa niezgodnie z ustawą zasadniczą. O jakiej zgodności tej ustawy można mówić, skoro konstytucja wyraźnie stanowi? Sejm wysyła 4 przedstawicieli, Senat wysyła 2 przedstawicieli. Nie wysyłamy tam żadnych sędziów jako parlamentarzyści. Nie wysyłamy tam innych osób. Wysyłamy tam tylko parlamentarzystów. A Prawo i Sprawiedliwość, jak już bierze władzę, to już za nic ma konstytucję, za nic ma wartości, za nic ma zasady. Szanowni państwo, czeka nas bardzo długi okres naprawy praworządności, powrotu na ścieżkę demokracji, powrotu na ścieżkę praworządności. Ale damy radę, bo 11,5 miliona Polaków 15 października powiedziało: odrzucamy waszą wizję konstytucji, odrzucamy waszą wizję działania państwa, odrzucamy plucie na konstytucję i odrzucamy szarganie konstytucją. Polacy, 12 milionów Polaków powiedziało: chcemy wreszcie standardów konstytucyjnych, chcemy wreszcie powrotu na ścieżkę praworządności i tego słowa dotrzymamy. I możecie sobie krzyczeć, możecie sobie machać rękami, ale powrotu na ścieżkę demokracji już nic nie zatrzyma. Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, jesteśmy w sytuacji, w której do głosu zgłasza się kolejny minister z dymisją. Zaraz, chwilę. Dajcie mi państwo skończyć. Tak, ja to wiem, natomiast powierzona została im misja kontynuowania swojej pracy do momentu powołania nowej Rady Ministrów. Drodzy państwo, czy zechcecie mnie posłuchać przez chwilę? Przyszedł kolejny członek tego rządu, który chce zabrać głos. Moment, proszę wysłuchać, co mam do powiedzenia, żeby zabrać głos w trybie, który dopuszcza regulamin Sejmu. Natomiast zwracam też państwa uwagę, że każdego przepisu można nadużyć. Jeżeli mielibyśmy tu do czynienia z sytuacją, w której zgłosi nam się cała Rada Ministrów, żeby w mojej ocenie zakłócać porządek obrad Sejmu, ja wtedy decyzją marszałka tę decyzję, biorąc na siebie liczbę wystąpień członków Rady Ministrów w czasie tej debaty, ograniczę. Proszę poczekać. Na samym początku procedowania tego punktu porządku dziennego zgłosiło się do głosu dwóch członków Rady Ministrów. W międzyczasie poprosił o głos pan minister Ziobro. Teraz prosi o głos pan minister Czarnek. Informuję państwa, że ponieważ wcześniej zgłosili się do głosu minister Schreiber i minister Szynkowski-Welsenk oraz mając świadomość tego, że w tym punkcie przewidziana jest dyskusja, a więc sytuacja, w której siły polityczne reprezentowane w parlamencie będą mogły zabrać głos w procedowanej sprawie, informuję, że na ministrze Szynkowskim-Welsenku lista członków Rady Ministrów przed dyskusją zostanie wyczerpana. Jeżeli państwo posłowie i panie posłanki będą mieli w tej sprawie wątpliwości, bardzo proszę o zgłoszenie wniosku do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która na pewno się do tego odniesie. 3 minuty, panie ministrze.
Panie marszałku, rotacyjny.
Przepraszam bardzo, ale otóż, w tym momencie, panie ministrze, narusza pan powagę tej Izby i jej organów. Ma pan 3 minuty na wystąpienie.
Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma o to pretensje? No przecież niech pan ma pretensje do swoich. Panie marszałku, jest taka dobra zasada, nie mierz kogoś swoją miarą. To pan teraz nadużywa regulaminu, a mówi o nadużycia prawa, zanim ja jeszcze wystąpiłem, na litość boską. Nie mierz kogoś swoją miarą.
Panie ministrze, korzysta tak samo, pan ze swojego czasu.
Panie marszałku, teraz ja mówię. Takie są standardy w Izbie Demokratycznej. Otóż mamy do czynienia z daleko posuniętą już nie bezczelnością, tylko wręcz chamstwem politycznym. Z tej mównicy przed momentem występował przedstawiciel Lewicy, która uzyskała, proszę państwa, w tych wyborach 1 800 000 głosów. Występował po ministrze Zbigniewie Ziobrze, który startował z komitetu wyborczego, który uzyskał 7 660 000 głosów. Jeśli pan dobrze liczy, panie pośle Śmiszek, ale pan dobrze nie liczy, to jest prawie 6 milionów wyborców więcej. 6 milionów wyborców więcej oddało głos na listy wyborcze, z których startował pan minister Ziobro, aniżeli na lewicę. I pan z tej mównicy wyrzuca ministra Ziobro z polityki, to pan z tego państwa przed momentem wyrzucił ponad 6 milionów ludzi. Więcej, 7 milionów, 660 tysięcy ludzi. Oni się dla was nie liczą. Oni są dla was nikim. A nie takie są standardy demokratyczne. Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie śmiszki, które nie potrafią liczyć. No. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przed momentem pan Budka w swoim wykładzie powiedział, że do Krajowej Rady Sądownictwa muszą trafić ludzie, którzy znają konstytucję i rozumieją, co w niej jest. Panie pośle, niech pan nam przypomni, kto zgłaszał do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w 2015 roku, do tego zamachu na Trybunał Konstytucyjny, który wy zrobiliście jeszcze w tamtej haniebnej kadencji 2011-2015. Kto zgłaszał poprawki, które umożliwiły wam wybór dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas, kompletnie niezgodnie z konstytucją? Kto następnie te poprawki stwierdził niekonstytucyjność tych poprawek? Trybunał Konstytucyjny z panem Rzeplińskim na czele. Wie pan, kto zgłasza te poprawki? Między innymi pan Kropiwnicki, którego pan teraz chce do KRS-u dać. No gdzie tu jest logika? Gdzie tu jest logika? I trzecia rzecz. Proszę państwa, przez całe 4 lata, więcej, przez całe prawie 8 lat słyszeliśmy, że nie ma KRS-u, że jest neo-KRS, że w zasadzie to wszystko nie działa, a oni dzisiaj procedują wybór swoich kandydatów do czegoś, czego nie ma. U was logiki brakuje, zwykłej logiki. A jak nie ma logiki, to nie ma demokracji. Uczcie się demokracji, konstytucję, nie płaczcie nad nią, tylko ją po prostu raz przeczytajcie. Dziękuję bardzo.
Panie pośle, przyznam szczerze, że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję panu szacunek. Okazuję panu szacunek. Okazuję szacunek pana stanowisku. Pozwalam zabrać głos zgodnie z regulaminem. Natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem. Jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu, to muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam. Proszę o zabranie głosu pana posła Mirosława Suchonia w celu przedstawienia kandydatury pana posła Tomasza Zimocha zgłoszonej przez grupę posłów z klubu parlamentarnego Polska 2050, trzecia droga.
Wielce szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, wydaje się, że minister edukacji nie powinien mieć kłopotów z matematyką. Wydaje się, że 12 milionów głosów to jednak więcej niż 7. I gdyby pan minister miał choć... Gdyby pan minister miał choć trochę przyzwoitości, to z pewnością nie dzierżyłby już tej teki, tylko podał się skutecznie do dymisji. Także po to, żeby uznać, że głos suwerena wyrażony w tak wyraźny sposób, ponad 12 milionami głosów, jest głosem, który mówi, że powinna nastąpić zmiana. Także w tej Izbie. A to, co widzieliśmy przed chwilą, kiedy pan minister Wójcik, stojący tutaj obok, pokazywał panu ministrowi Ziobrze z szelmowskim uśmiechem kontynuuj, 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 nie ma na celu żadnej merytorycznej dyskusji, a tylko i wyłącznie zrobienie z Wysokiej Izby miejsca, którego Polacy nie akceptują. Polacy nie zaakceptowali tego, co robicie przez ostatnie 8 lat i dlatego 12 milionów obywateli powiedziało, że chce zmianę. I dzisiaj z tego miejsca, z tej mównicy apeluję, żeby Prawo i Sprawiedliwość wreszcie uznało decyzję suwerena. Za każdym razem w trakcie debaty parlamentarnej w ciągu ostatnich 8 lat mówiliście, uznawajcie decyzję suwerena. Czas sięgnąć po ten argument we własnym gronie. Czas, aby Klub Prawa i Sprawiedliwości pogodził się z decyzją suwerena i czas na to, aby Wysoka Izba rozpoczęła proces odwracania tych zmian, tych złych zmian, do których państwo doprowadziliście. Jedną z tych zmian, których obywatele oczekują, jest szacunek. Szacunek do siebie nawzajem, szacunek do marszałka Sejmu, szacunek do Wysokiej Izby, szacunek do tych, którzy z nami debatują. I dzisiaj jedyna strona, która tego szacunku w trakcie tej ważnej debaty nie okazuje, to jest Klub Prawa i Sprawiedliwości. I mówię to z przykrością, dlatego, że debatujemy o jednej z najważniejszych spraw z punktu widzenia obywateli. Krajowa Rada Sądownictwa jako organ konstytucyjny stoi na straży niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów. Ta sprawa dotyka każdego z nas. Ta sprawa dotyka każdego obywatela, bo przecież każdy z nas może być uczestnikiem postępowania sądowego. To oznacza, że jeżeli ktoś jest właśnie w tym procesie sądowym, to od tego, w jaki sposób pracowała Krajowa Rada Sądownictwa, zależy to, czy jego sprawa zostanie rozpatrzona sprawiedliwie i w takim czasie, który będzie czasem odpowiednim. Jeżeli czytamy przepisy Konstytucji, to artykuł 187 mówi nam, że wybieramy jako Sejm 4 członków KRS-u. 4, nie kilkunastu. Gdybyśmy się wgłębili, tak jak proponował wielce szanowny pan minister Ziobro, w lekturę Konstytucji, to na przykład artykuł 190 ust. 2 mówi o niezwłocznym ogłaszaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam, bo przecież państwo o tym zapomnieli. A gdyby państwo wrócili do lektury Konstytucji, to polecam od razu ciągiem cały rozdział, który nazywa się Trybunał Stanu. I żeby ułatwić, zaczyna się od artykułu 198. Myślę, że w kolejnych latach będzie to państwu bardzo potrzebne. Natomiast w tej ważnej debacie mam zaszczyt przedstawić kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa, kandydata, który zgłaszany jest przez Trzecią Drogę, przez Klub Parlamentarny Polska 2050 Trzecia Droga i Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Mam zaszczyt zaprezentować kandydaturę pana posła Tomasza Zimocha. Pan Tomasz Zimoch ma 66 lat, jest magistrem prawa. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył aplikację i zdał egzamin sędziowski. To niezwykle ważne, ponieważ większość z nas zna Tomasza Zimocha jako redaktora, jako dziennikarza. Natomiast niezwykle ważna jest ta podbudowa merytoryczna, czyli ukończone studia prawnicze oraz aplikacja i zdany egzamin sędziowski. Pan poseł Tomasz Zimoch w 9. kadencji Sejmu zasiadał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie znany był z tego, że bronił niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To jest niezwykle ważne, ponieważ wkraczamy na drogę przywracania praworządności w Polsce. Prawidłowy wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa oznacza, że ten proces rozpocznie się niezwykle dynamicznie. To, co jest ważne, to to, aby w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadały osoby, które naprawdę wiedzą, że to jest niezwykle ważna funkcja, niezwykle ważna z powodów państwa demokratycznego, konstytucyjnych, ale także to, o czym mówiłem, tego, że to ma pośredni wpływ na każdego obywatela, na gospodarkę, na to wszystko, co w naszym państwie się dzieje. Z tego tytułu tym kandydatem jest Tomasz Zimoch, który w Krajowej Radzie Sądownictwa te wszystkie doświadczenia, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i praktycznej, tutaj również w Sejmie, będzie przenosił i tworzył, współtworzył dobre standardy. Szanowni Państwo, reasumując, zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie płynące m.in. z pracy parlamentarnej oraz nieskazitelna opinia na temat dotychczasowej pracy pozwalają zgłosić pana posła Tomasza Zimocha jako znakomitego kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa i bardzo proszę o poparcie pana posła w głosowaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, proszę o zabranie głosu pana Łukasza Schreibera, ministra, członka Rady Ministrów, który zgłosił się do zabrania głosu w trybie artykułu 185 regulaminu Sejmu. Panie pośle, bardzo proszę, żeby pana wypowiedź trwała 3 minuty, tak jak przyjęliśmy to w głosach klubowych. Rozumiem. Rozumiem.
Wielce szanowny panie marszałku, znaczy ministrowie proszą o głos w trybie faktycznie artykułu 186, który nie ogranicza ich liczbą czasu, dlatego że z tej mównicy przed chwilą w tej dyskusji nie padały tylko słowa o przedstawieniu kandydatów, tylko prowadzono debatę, ale tak naprawdę urągano standardom demokratycznym. W bezprawny sposób oskarżano ministrów i prawą część tej sali o rzeczy zupełnie niewiarygodne i skandaliczne. To ostatnie 8 lat. Ja wiem, że pana marszałka nie było wtedy tutaj z nami. To ostatnie 8 lat. To ze strony lewej strony sali, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, to były groźby i to groźby nie tylko w stosunku do posłów, groźby w stosunku do mediów, groźby w stosunku do sędziów, gdy wyroki były dla was niekorzystne. Tak wyglądała demokracja, tak wyglądało poszanowanie prawa. I mówię to jako minister do spraw parlamentarnych. Wielokrotnie widziałem, z jaką pogardą, z jakim chamstwem także zwracano się w stosunku do pani marszałek. I to, co wczoraj pokazaliście, bo mogliście zacząć inaczej. Zaczęliście od tego, że największy klub parlamentarny zostaje pozbawiony miejsca w prezydium Sejmu. To jest okazanie, żebyście dobrze wiedzieli, pogardy, nie pogardy w stosunku nawet do pani marszałek, nie pogardy w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. To było okazanie pogardy w stosunku do 7 600 000 wyborców. Wysoka Izbo, ja wiem, że miłe są wam standardy, które wprowadzaliście za czasów swoich rządów. Sędziowie na telefon. Tak, pamiętamy te standardy. Miłe wam jest to, że lider waszego ugrupowania na wiecach politycznych unieważnia referendum. Miłe wam jest to, że z tej mównicy posłowie unieważniają ustawy i konstytucje. To są nowe standardy, ale chcę zapewnić o jednym, że my się z tym nie pogodzimy. My możecie nas pozbawić Możecie nas pozbawić wszelkich miejsc i wszelkich stanowisk, ale będziemy korzystali z regulaminu Sejmu do tego, by przeciwstawiać się waszej agresji, waszemu łamaniu zasad, procedur, łamaniu ustaw i konstytucji. I będziemy w tym, panie marszałku, zdecydowani. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan minister Szymon Szynkowski vel Sęk.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Myślę, że zgodzimy się z tym wszyscy, że kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa, której, jak już wspominano państwo wcześniej, nazywaliście ją neo-KRS, teraz nagle uzdrowiła się dzięki obecności państwa na tej sali w nowej kadencji w większej liczbie, powinny być osoby o nieposzlakowanej opinii. Nie powinna być to niewątpliwie osoba, która regularnie posługuje się nieprawdą w życiu publicznym. I dlatego chciałbym wskazać, że w mojej opinii tych kryteriów nie spełnia pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. I wskażę tutaj przykład, jeśli państwo pozwolicie, ze swoich kompetencji wprost. Mieliśmy w ostatnich dniach okazję przesłuchiwać kandydatów na Komisję do Spraw Unii Europejskiej, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Unii Europejskiej. Podczas tego przesłuchania kandydatów dwójki profesorów o niezwykle wysokich kompetencjach, jednej pani doktor, pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, która nie jest członkiem tej komisji, no ale korzysta z prawa możliwości obecności, zadawania też pytań na tej komisji, kilkukrotnie posługiwała się oskarżeniami, zarzutami o charakterze nieprawdziwym w stosunku do tych kandydatów. Pierwszy taki przykład, zaraz wykażę, że jest to prawda. Pierwszy przykład z brzegu to fakt zaatakowania rodziny jednej z kandydatek. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz uznała zaatakować męża jednej z kandydatek, mówiąc, że jest neosędzią. Już pomijając fakt tego nazewnictwa neo, które jest niezwykłym takim przedmiotem ulubienia pani poseł, okazało się, że to jest sędzia od kilkunastu lat, że to jest po prostu nieprawdziwy zarzut. To się okazało jeszcze w trakcie samej komisji. Kolejny raz innej z kandydatek, pani profesor z dużym dorobkiem, pracującej od wielu lat w administracji publicznej, powiedziała, że awansowała tylko i robiła karierę zarządów Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy pani profesor zaczynała swoją karierę w administracji publicznej zarządów premiera Jerzego Buzka. Później pracowała z panią minister Izabelą Jarugą Nowacką, ale to nie przeszkodziło pani poseł postawić tego zarzutu. Wreszcie w ferworze tych nieprawdziwych zarzutów powiedziała, że Rada Ministrów zaakceptowała tych kandydatów, zamiast zajmować się budżetem, to zajmuje się kandydaturami do trybunałów Unii Europejskiej. Okazało się za chwilę, że Rada Ministrów na swoim posiedzeniu na tym samym zajmowała się również budżetem państwa. Pani poseł strzela więc oskarżeniami, zarzutami nieprawdziwymi, nie mając żadnych skrupułów, mogąc postawić każdy zarzut każdej osobie. To nie spełnia warunków nieposzlakowanej opinii. W mojej opinii taka osoba nie powinna pełnić funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie ministrze. Po temperaturze dyskusji, która towarzyszyła prezentacji kandydatów, wnoszę, że są chętni do dyskusji i tak rzeczywiście jest. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Jest sprzeciw? Bardzo proszę. Jeżeli jest sprzeciw, w takim razie tę propozycję przegłosujemy. Drodzy państwo, kto z pań i panów posłów jest za propozycją, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 452 posłów, za 245, przeciw 191, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm propozycję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, przyjął. Gdzie mamy listę mówców? Niestety
Mieliśmy przed chwilą. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć.
Na tablicy jest.
Dobrze, mamy listę na tablicy, ja jej nie widzę u siebie, a więc... Nie. Oczywiście, rozumiem, że jeżeli mamy dwóch zgłoszonych mówców, to chcą podzielić swój czas na pół i mówić przez, a nie nawet trzech, a więc każdy z panów chce mówić po minucie. Rozumiem, że taka jest decyzja. Zapraszam pana posła Krzysztofa Szczuckiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Jedna minuta, panie pośle. Dlatego, że trzy minuty w imieniu klubów i koła. Jedna minuta. Bardzo proszę.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, najpierw krótka lekcja regulaminu dla pana marszałka. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają. Jeżeli minister rządu Rzeczypospolitej Polskiej i inni ministrowie będą chcieli tutaj mówić do rana, to pan marszałek i my wszyscy mamy obowiązek ich wysłuchać. Tak mówi
panie
regulamin.
Panie pośle, myli się pan. Myli się pan.
Przechodząc do rzeczy,
myli się.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, zgodnie z artykułem 187 Konstytucji, punkt drugi. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych. Ustrój, zakres działania i tryb pracy KRS oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Fakt, że Konstytucja nie przewiduje organu, który ma wybrać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, oznacza nic innego, tylko tyle, że Sejm ma prawo ustalić organ w ustawie. Sejm, Senat i pan prezydent swoim podpisem, organ, który wybiera sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa, nie Stowarzyszenie Justicja. Nie pan, panie pośle Budka, nie pan, panie pośle Śmiszek, tylko ustawa Sejmu, ustawa, której przysługuje przymiot konstytucyjności. A fakt, że artykuł 10 stanowi, że ustrój opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, oznacza właśnie to, że Krajowa Rada Sądownictwa uzyskuje swój mandat demokratyczny dzięki temu, że sędziowie do KRS wybrani są nie przez inny organ, ale przez Sejm. Dzięki temu Krajowa Rada Sądownictwa przestała w końcu być organem ochrony interesów sędziów i w końcu stanęła na straży praworządnego wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan poseł Sebastian Kaleta z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Zwracam uwagę, że wykorzystano prawie dwie minuty wypowiedzi przewidzianej na Klub Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan minutę i dwie sekundy, panie pośle.
Panie marszałku, sprawujący funkcję w systemie rotacyjnym, Wysoka Izbo. Dzisiaj pan poseł Budka poniewierał polską konstytucję, poniewierał polską dumą narodową, polską demokracją. Dlaczego? Mówił o tym, że Polska nie stosuje jakichś wartości europejskich, że jesteśmy jako państwo gorsi. Właśnie z perspektywy funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Tylko, że nasza konstytucja i nasza Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonują analogicznie jak Krajowa Rada Sądownictwa w Hiszpanii. Hiszpanie się wstydzą, czy Hiszpanie są poniewierani na forum Unii Europejskiej, czy hiszpańskie władze proszą o wsparcie Unię Europejską? Nie. Dlatego też warto powiedzieć, że upolitycznienie, które wy tak zarzucacie Krajowej Radzie Sądownictwa, to w Polsce nie jest żadna sprawa, która narusza jakiekolwiek standardy, bo chociażby w Niemczech sędziów do sądów federalnych powołują politycy. Tak i panie premierze, panie przewodniczący Tusk, takie właśnie niemieckie standardy, a wam to się nie podoba, że w Polsce może mieć Krajową Radę Sądownictwa wybieraną według polskiej konstytucji i według polskiej demokracji, a nie według podległych standardów, których wy wpychacie Polskę.
Czas minął. Przepraszam. No przecież jest debata i przecież Izba zagłosowała nad kształtem tej debaty. Nie rozumiem zdumienia pana posła. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Myrchę z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. 3 minuty.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, wystąpienie pana posła Zbigniewa Ziobry trochę przypomniały mi tak dawno wypowiedziane słowa przez pana najbliższego politycznego sojusznika, przyjaciela, pana posła Mateusza Morawieckiego, który pozwolił sobie na zdanie, które być może przejdzie w historii jego aktywności politycznej jako jedyne prawdziwe. Komentując właśnie pana osiągnięcia w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, powiedział: "Nagłośniej ryczy krowa, która najmniej mleka daje". Panie premierze, pełna zgoda. Dzisiaj pan to potwierdził, dokładnie tak jest. Ale widząc to energiczne pana wystąpienie z charakterystycznym, lekko purpurowym zacięciem, tak się zastanawiam, dlaczego pan taki nie był aktywny na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, którą tak pan dzisiaj broni. Proszę powiedzieć, ile razy pan był na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa? Chociażby w tym roku. Zero. A proszę powiedzieć, w ilu głosowaniach pan brał udział w jawnych? Zero. A teraz uwaga, a proszę powiedzieć, ile pan zarobił w KRS-ie? Nie zero. 40 tysięcy, cirka? 30 kilka? O właśnie. Panie pośle Kaleta, Krajowa Rada Sądownictwa za waszych rządów nie działa jak hiszpańska. Działa jak wasze spółki Skarbu Państwa. Zrobiliście sobie z KRS-u Krajową Radę Szmalu. Gdzie są panowie? Panowie Kownacki, panowie Mularczyk. Powiedzcie dzisiaj śmiało opinii publicznej, ile zarobiliście w KRS-ie? 100 tysięcy? 120 tysięcy? No na litość boską. A jakie są efekty tej pracy? Wydłużające się kolejki w sądach? Wakaty na stanowiskach sędziowskich? Postępowania przeciwko praworządności? Miejcie odrobinę honoru. Miejcie odrobinę godności. Bo to, że przegraliście wybory, to cała Polska wie. Przepraszam. Poza 194 osobami, cała Polska wie, że przegraliście. Jeżeli, panie Zbigniewie, do tej pory nie nauczyliście się odchodzić z godnością, nigdy nie jest za późno na naukę. Można. I Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak powiedział pan przewodniczący Budka, wróci na swoje konstytucyjne tory. Skończy się bezprawie, skończy się niesprawiedliwość, a w Krajowej Radzie Sądownictwa będą zasiadali ci, którzy dadzą największą rękojmię niezależności od polityki. Nie będzie tam partyjnych kacyków, którzy pilnują głosowań. Panowie Mularczyk, panowie Kownacki, Krajowa Rada Sądownictwa jest wielkim osiągnięciem okresu transformacji ustrojowej, o którą walczyli tutaj wszyscy, od prawa do lewa. A wy se zrobiliście z niej dojną krowę. Koniec z tym. Polacy powiedzieli dość.
Dziękuję bardzo panu posłowi. Teraz głos zabierze pan poseł Michał Gramatyka z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga. Bardzo proszę, panie pośle.
Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, Krajowa Rada Sądownictwa, ukształtowana od 2018 roku, nie jest tożsama z organem konstytucyjnym. To nie jest teza posła Trzeciej Drogi, posła Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy PSL-u. To jest cytat z uchwały 7-osobowego składu Izby Karnej Polskiego Sądu Najwyższego, podjętej 2 czerwca ubiegłego roku. I cytując dalej tę uchwałę, w obecnym KRS i tym właściwym, wynikającym z konstytucji, wspólna jest tylko nazwa. Nie trzeba szukać daleko, żeby wiedzieć, że Polski Sąd Najwyższy potwierdził tylko to, co jak się wydaje, jest oczywiste dla prawników, profesorów, teoretyków i praktyków prawa, którzy walczą od wielu lat z deformą polskiego sądownictwa, dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dla polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przecież tę prawdę wyrażał w niezliczonych orzeczeniach, dla historycznej, bezprecedensowej uchwały pełnego składu połączonych izb Polskiego Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 roku. Nie wolno skapitulować przed bezprawiem. Nie wolno czekać. 15 października miliony Polek i Polaków zagłosowało za przywróceniem praworządności tu i teraz, bo praworządność służy ochronie wolności, ochronie praw człowieka. To nie jest kwestia odwetu czy bycia radykalnym, to jest kwestia poszanowania ustawy zasadniczej, polskiej konstytucji. Ja wam bardzo chętnie przypomnę wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, by czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności. A poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Koniec cytatu. Warto sięgnąć do ustawy zasadniczej. Klub Trzecia Droga, Polska 2050 zagłosuje za kandydatami ugrupowań demokratycznych i przeciw tym, którzy przykładali rękę do niszczenia praworządności w Polsce. Dziękuję.
Dziękuję panu posłowi. Teraz głos zabierze pan poseł Krzysztof Paszyk z Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izba. No, mieliśmy dzisiaj nie po raz pierwszy od wczoraj dowód na to, że wedle prawej strony tej sceny najlepsze standardy to są ich standardy. Reszty, jakie by nie były, zawsze będą krytykowane, kwestionowane. Panie pośle Czarnek, pana atakiem na jednego z posłów tej Izby, na pana posła Krzysztofa Śmiszka, pokazał pan, że nie tylko nie ma pan kultury, ale i panu wiedzy brak. Bo jakby panu wiedzę miał, to by pan wiedział, że każdy mandat na tej Izbie jest jaki? Równy. I wie pan, czego pan nie ma? Jeszcze jednej pan rzeczy nie ma, do której się pan niestety bardzo często odwołuje. Religijności w panu za grosz. Gdyby pan był tak, jak pan się obnosi, człowiekiem religijnym, to w życiu by pan do drugiego człowieka się tak nie zachował, jak przed chwilą z tego miejsca. Nigdy. Wysoka Izbo, kandydatów zaprezentowanych do Krajowej Rady Sądownictwa można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są ci, którzy wiele zrobili, żeby zniszczyć Krajową Radę Sądownictwa i od nich zacznę. Od nich zacznę, bo bardzo mało mówimy o skutkach tego niszczycielstwa. Już kilka miliardów złotych kosztowało nie posła, posłankę, ministra PiSu, tylko państwo polskie, każdego z podatników, działalność tej zepsutej Krajowej Rady Sądownictwa. Ale jeszcze jeden negatywny skutek tego, co zrobiono, co zrobiliście w ostatnich latach z KRS-em. Kilkaset tysięcy Polaków, którzy w ostatnich latach przed sądami rozstrzygnięto przez sędziów powołanych przez waszą Krajową Radę Sądownictwa, dzisiaj jeszcze bardzo często przez wiele lat nie będą mogli spać spokojnie, bo ich sprawy niestety będą bardzo łatwo do podważenia. Zrobiliście im wielką krzywdę i myślę, że ci Polacy wam tego długie lata nie zapomną. I jest grupa kandydatów, która chce ten KRS naprawiać, bo jest wiele do zrobienia i niełatwe zadanie przed nami. Posłowie Gasiuk-Pihowicz, Kropiwnicki, poseł Zimoch czy posłanka Żukowska to są posłowie, którzy chcą naprawiać Krajową Radę Sądownictwa. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga, który mam przyjemność reprezentować, za tą grupą zagłosuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz głos zabierze pan poseł Krzysztof Gawkowski z Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, Prawo i Sprawiedliwość Krajową Radę Sądownictwa upolityczniło i upodliło. A na czele tej zorganizowanej mafii stał pan Ziobro. I to jest dzisiaj jego największa odpowiedzialność, bo odpowiada za ten stan w Polsce. Panie ministrze Ziobro, pan tutaj dzisiaj stanął taki rozdrgany, smutny. Ja pana raz widziałem w takim stanie. Też pan po Sejmie taki chodził, jak pan szukał miękiszonów. Ja panu pokażę, gdzie siedzi tutaj. Serdecznie proszę, żeby pan podszedł, porozmawiał. Też druga sprawa, bo pan minister Czarnek tutaj tak się przejmuje o wyborców lewicy. Panie ministrze Czarnek, ja proponuję, żeby pan się zaczął przejmować o swoich kolegów, za którą kratą niedługo będzie pan ich szukał, a nie o wyborców lewicy się martwił. Prawo i Sprawiedliwość w mijającej kadencji, która przedwczoraj się zakończyła, była jak dżuma dla Polski. Byliście parlamentarzystami, którzy niszczyli polską konstytucję, którzy nie szanowali regulaminu Sejmu, a Krajową Radę Sądownictwa traktowaliście jak łup polityczny, na którym zarabialiście i nic tam nie robiliście. Pan minister Schreiber, taki oczytany, często tutaj występujący, mówiący o tym, że chciałby porozmawiać, panie ministrze, mam nadzieję, że pan czytał dżumę. Mam nadzieję, przynajmniej tak mi się wydaje. Powinien pan wiedzieć, jak pan tutaj opowiadał o pogardzie, którą kierował w tą stronę, że pogarda to w waszych rękach i w waszym wydaniu było największe zło, które traktowaliście nie nas, parlamentarzystów, ale Polki i Polaków. Przez 8 lat pogarda była w waszych rękach jak młot, który co posiedzenie Sejmu, co posiedzenie rządu uderzał w ludzi, którzy chcieli w Polsce wolnej, bezpiecznej i szanującej konstytucję żyć. Tego nie robiliście. I mam dla pana taki mały cytacik, bo myślę, że pan lubi te cytaty, pan tutaj o cesarzach opowiadał. Albert Camus w dżumie powiedział o tym, że w ludziach najbardziej rzeczy, które trzeba cenić, to podziw dla tych ludzi, a nie pogardę. Niech pan o tym pamięta i wy wszyscy, koleżanki, koledzy, bo tak o was będę mówił przez 4 lata z PiS-u. Pamiętajcie, dzisiaj ta większość po tej stronie sali to większość, która chce was szanować. Ale pozwalajcie się, panie ministrze Ziobro, szanować, bo wy nawet się szanować nie pozwalacie. Chcecie z nami dzisiaj dyskutować, to dyskutujcie, ale w powadze, w rozsądku i pamiętajcie, 4 lata siedzicie w opozycji i tak będziemy was traktowali, jak wy nas traktowaliście. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł. Panie ministrze, zabierał pan głos i marszałek rotacyjny zauważył to. Panie pośle, panie ministrze, nadużywa pan, wiem, ale wypowiadał się pan już, jedno zdanie, panie ministrze, jedno zdanie. Proszę państwa, znam to słowo, nie ma potrzeby skandowania go, oszczędzajcie gardła na debatę, proszę bardzo.
Szanowni państwo, ponieważ bardzo lubią się odnosić do ministra Czarnka w swoich wystąpieniach, panie marszałku, szanowni państwo, otóż panie pośle Krzysztofie, pan nic nie zrozumiał tego, co powiedziałem. To pan poseł Śmiszek powiedział, że pan Ziobro jest wyrzucony z polityki, więc raz jeszcze przypominam, 7 660 000 mieszkańców to są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nas do polityki wprowadzili i dali nam mandaty legalne, bezpośrednie, dużo więcej
panie
niż
ministrze.
Wasza izba. To wyście do
pana roku. Definicja jednego zdania bardzo jest nieznana polskiej gramatyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, panie ministrze, nie kontynuujemy już tej debaty. Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Michała Wawra. Uszanujcie państwo to, że przedstawiciel klubu parlamentarnego chce zabrać głos w dyskusji nad ważną dla Polaków sprawą. Panie pośle, bardzo proszę.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie wyższy poziom debaty na tej sali, no to się niestety już drugiego dnia bardzo rozczarowali. I mówię tutaj do obu stron sali. A jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie naprawę wymiaru sprawiedliwości, to patrząc na listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, również się bardzo rozczarowali. Z obu stron, i z PiS-u, i ze Zjednoczonego Centrolewu, wystawieni zostali kandydaci, którzy są politycznymi awanturnikami. Umoczonymi w trwającą od 8 lat wojnę o sądy, skompromitowanymi publicznie, którzy nie dają żadnej rękojmi tego, że będą pracować na rzecz uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie, będą walczyć o wymiar sprawiedliwości jako zbójeckie łupy rozszarpywane pomiędzy PiS-em a Platformą o to, kto będzie rządził sądami, które powinny być niezawisłe. Dzisiaj oglądamy zawłaszczanie Krajowej Rady Sądownictwa. Kolejne odcinki to będzie Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. I można już w tej chwili, w dniu dzisiejszym przewidzieć, jak ten serial będzie się rozwijał, jak będzie trwał i że niestety to nie jest ostatnia awantura na tej sali sejmowej. To są wojenki, które nie mają większego znaczenia dla milionów Polaków. Polacy oczekują, że ktoś zrobi coś nie z Krajową Radą Sądownictwa, nie z Trybunałem Konstytucyjnym. Oczekują, że ktoś coś zrobi z sądami rejonowymi, gdzie przez długie miesiące i lata nie można się doczekać na wyrok w najprostszej sprawie. Gdzie przedsiębiorcy nie mają pewności, że umowy, które zawierają, będą w stanie potem wyegzekwować sądownie. Ja jako radca prawny się z tym zetknąłem w praktyce. Zetknąłem się w praktyce z tym, że na koniec rządów poprzednich Platformy Obywatelskiej stan sądownictwa był fatalny, a na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości stan sądownictwa to jest kompletna ruina. Wy zostawiliście w stanie złym, wy zostawiacie w jeszcze gorszym, a Polacy chcieliby, żeby ktoś przyszedł i naprawił organizację sądownictwa. Nie zmienił nominowanych politycznie przedstawicieli na samym szczycie tej struktury, tylko naprawił funkcjonowanie sądów rejonowych, sądów okręgowych i awanturnicy zgłoszeni do Krajowej Rady Sądownictwa dzisiaj nie pomogą w tej sprawie. Konfederacja będzie głosować przeciwko kandydatom zgłoszonym i z jednej, i z drugiej strony i apelujemy do pozostałych posłów o to samo. Odrzućmy razem te kandydatury i zwracam się do pana marszałka, żeby po odrzuceniu tych kandydatur zwołać spotkanie w cywilizowanych, kulturalnych warunkach, spotkanie przedstawicieli klubów, na których będziemy w stanie wybrać takich posłów, prawników z naszego grona, którzy niezależnie od przynależności politycznej zostaną przez wszystkich zaakceptowani ponad podziałami i będą w stanie przyjąć jedną prostą misję. Naprawić polskie sądownictwo, a nie zawłaszczać je dla jednej z partii, które tutaj siedzą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie pośle bardzo i z całego serca podziwiam pana niezachwianą wiarę w człowieka i w polski parlamentaryzm. Do głosu zgłosił się jeszcze minister, członek Rady Ministrów, pan Michał Wójcik. Panie pośle, panie ministrze, bardzo pana proszę o respektowanie czasu, na który umówiliśmy się. Na który umówiliśmy się przy wystąpieniach w czasie tej debaty. Bardzo proszę, panie ministrze.
Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, jak pan widzi, nie jest łatwo być marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie spodziewałem się niczego
Chcieliśmy
innego,
panu
panie
pomóc
pośle.
I dlatego wczoraj głosowaliśmy za Elżbietą Witek, bo po prostu była znakomitym marszałkiem przez 4 lata. I takich sytuacji nie było, panie marszałku, żeby w tak drastyczny sposób łamać regulamin Sejmu. Artykuł 186 w sposób jednoznaczny mówi. Każdy członek Rady Ministrów ma prawo zabrać głos, kiedy ma tylko ochotę, a pan niestety, ale musi dopuścić
panie
osobę do głosu.
Panie ministrze, nie podejmując dyskusji z panem, bardzo proszę o zabranie głosu w trybie regulaminu, punktu regulaminu, który pan przywołał. Bardzo proszę.
Nie byłoby tej dyskusji, gdyby nie pan poseł Borys Budka, który rozgrzał emocje. Państwo już od wczoraj, jak hunowie wjechaliście tutaj do tej Izby, zawłaszczacie wszystko, palicie, niszczycie i skończycie jak hunowie, panie przewodniczący. Skończycie tak samo. Zobaczy pan. Pan nie będzie Attilą. Zobaczy pan. A jak sobie wyobrażacie wymiar sprawiedliwości, panie pośle Borysie Budka? Otóż panu przeczytam, zacytuję pewne zdanie. Sądy dzisiaj, ja ci gwarantuję, nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią nic. Będą prowadzić sprawy i trzy gwiazdki. Tak zapewniał lokalnych działaczy w Tczewie Platformy Obywatelskiej. Kto? Wasz kolega. Pan Sławek Neumann. Jest? Nie wiem, czy jest. Tak sobie wyobrażacie wymiar sprawiedliwości. Sędzia na telefon przywołany, to również w waszych czasach, to nie w naszych. To wy chcieliście mieć takich sędziów, a dzisiaj chcecie mieć taką samą Krajową Radę Sądownictwa. Jaką? Szanowni państwo, kolesie kolesiów mają wybierać. O to panu chodzi. Nie tak, że pan nie szanuje konstytucji. Artykuł 4. Zwierzchnia władza należy do narodu. Do narodu. Proszę się nauczyć konstytucji. I my zgodnie z tym artykułem przygotowaliśmy ustawy. Ustawę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa. I taki wybór był dokonany zgodnie z artykułem 4 na podstawie systemu hiszpańskiego, Cortezów. kiedy się okazało, że przyjechali na wasze oczywiście zawołanie przedstawiciele Komisji Weneckiej, to w resorcie sprawiedliwości odbyło się spotkanie. I zapytaliśmy wówczas, minister Zbigniew Ziobro zapytał, czym różni się ten system od hiszpańskiego? To eksperci, wiecie co powiedzieli? Wy macie niższą kulturę prawną. Wy czapkujecie wszystkim, zginacie kart, wy tak naprawdę wycieraliście wycieraczki w różnych stolicach Europy. Dzisiaj jest jak jest, no mogę powiedzieć, Hunowie wjechali do tej Izby.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za tę wypowiedź pełną erudycji i historycznych refleksji, które podniosły poziom debaty w tej Izbie. W związku z tym, że zgłoszono 8 kandydatur, zamykam dyskusję, w związku z tym, że zgłoszono 8 kandydatur na członków Krajowej Rady Sądownictwa, przeprowadzimy głosowanie za pomocą urządzenia do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Zobowiązany jestem do przedstawienia Państwu zasad głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonaniu wyboru z listy. Po zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się lista z imionami i nazwiskami kandydatur, którą można przesuwać za pomocą pola do przewijania ekranu dotykowego. Aby oddać głos za kandydaturą, należy dotknąć kwadratowego pola celem zaznaczenia wyboru danej kandydatury. Potwierdzenie zaznaczenia pojawi się w kwadratowym polu wyboru. Aby zmienić decyzję, należy ponownie dotknąć pola wyboru, aby odznaczyć, a następnie należy dokonać ponownego wyboru innej kandydatury. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić swoją decyzję przez naciśnięcie przycisku Zatwierdź i wyślij. Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem brakiem możliwości zmiany decyzji. Niezaznaczenie żadnej z kandydatur i naciśnięcie przycisku Zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z oddaniem głosu przeciwko wszystkim kandydaturom. Czy wszyscy posłowie są już gotowi do przeprowadzenia głosowania? Przechodzimy do głosowania. Zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera posłów, członków Krajowej Rady Sądownictwa bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszone zostały kandydatury pana posła Marka Asta, pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz, pana posła Bartosza Kownackiego, pana posła Roberta Kropiwnickiego, pana posła Arkadiusza Mularczyka, pana posła Kazimierza Smolińskiego, pana posła Tomasza Zimocha oraz pani poseł Anny Marii Żukowskiej. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w czytniku urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko 4 kandydatury. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku Zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji, zatem proszę, aby tego przycisku używać jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru posłów, członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Gdzie będzie się wyświetlał? Tam czy tu?
Tu. I na tamtą. Tak.
A, i tu większość bez względu.
Tak, okay, tak, powinna, tak.
Jeszcze głosują? Jeszcze tak.
Czy wszyscy państwo podjęli już decyzję?
Tak jest?
Tak. Dziękuję bardzo. Proszę o wyświetlenie wyników. W głosowaniu wzięło udział 457 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz uzyskała 246 głosów. Pan Tomasz Zimoch uzyskał 246 głosów. Pani Anna Maria Żukowska uzyskała 245 głosów. Pan Robert Kropiwnicki uzyskał 243 głosy. Pan Marek Ast 193 głosy. Pan Arkadiusz Mularczyk 192 głosy. Pan poseł Kazimierz Smoliński 192 głosy. I pan Bartosz Józef Kownacki uzyskał 191 głosów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posłów Kamilę Gasiuk-Pichowicz, Roberta Kropiwnickiego, Tomasza Zimocha i Annę Marię Żukowską na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa. Drodzy państwo, na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 14 listopada. Zarządzam przerwę w posiedzeniu, a zanim ją zarządzę, jeszcze mam jedną uwagę i prośbę do państwa. Komentarz też po tym, co się dziś wydarzyło na tej sali. Mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali, w mojej ocenie, ale myślę też i że wielu z nas, przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty. Chcę Państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał Państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki puknij się w głowę, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia 21 listopada, czyli do wtorku, do godziny 12. Bardzo proszę państwa posłów o tym, żebyście nie zapomnieli o zabraniu waszych legitymacji poselskich z czytników. I przypominam o pierwszym posiedzeniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich za 15 minut w sali numer 13 budynku G. Dziękuję państwu.